to jest nasza podróż do Węgier. Muzyczne wprowadzenie. Nie podjąłem się przeczytania nazwy tej piosenki, ale wiem, kto się podejmie. Jest z nami już dr Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Więc gdyby mógł pan redaktor mnie odciążyć i powiedzieć, jak brzmi nazwa tej wspaniałej piosenki, którą przed chwilą słyszeliśmy.
Pal Utsoi Fiuk, czyli Chłopcy z Placu Broni, tak jak my tutaj tłumaczymy tę słynną powieść, która przez wiele, wiele dziesięcioleci była lekturą obowiązkową dla młodzieży, pana Ferenca Molnara. Ona opowiada o takiej dramatycznej sytuacji młodych chłopaków, którzy dowiedzieli się, że tam, gdzie na miejscu ich zabaw, na miejscu ich gier, na ich boisku ma powstać kolejna kamienica. Każdy, kto był w Budapeszcie, zwłaszcza w Peście, wie, jak tam wiele jest takich wielkich, wysokich, potężnych kamienic i jak bardzo liczy się miejsce dla każdego drzewka, właśnie dla każdego jakiegoś placu spacerowego czy boiska. I oni postanowili walczyć z tymi osobami, które chciały tam wznieść kolejną kamienicę. Wokół tego się
traktuje też ta piosenka, bo ona raczej wydawało mi się, nie rozumiejąc słów, ma pozytywny raczej wydźwięk.
Ona jest o tym, że trzeba walczyć o swój grund, to jest oczywiście germanizm, czyli o swoje miejsce na ziemi w każdym czasie i w każdych okolicznościach.
W takim razie ta walka może odbywać się na wielu polach, na polu współpracy choćby 30-letniej, o takiej warto zawsze wspomnieć, bo obchodzimy 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej i ostatnio 2 dni temu miał miejsce szczyt. Co wiemy o tym spotkaniu?
Tak, no mieliśmy po dłuższej przerwie covidowej szczyt prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Oczywiście pandemia, tematyka pandemii, a ściśle jak wyjść dobrze z pandemii, z tej izolacji społecznej naszych narodów i gospodarczej również, zdominowała trochę ten szczyt, ale była też okazja do pewnych podsumowań, to pewnych polityk, które nam się udały tutaj w tej części Europy po 1989 roku. I co się nie udało i dlaczego. No i oczywiście rozmawiano o tym, co będzie z tak zwanym tym funduszem naprawczym czy odbudowy Unii Europejskiej. Za chwileczkę będziemy mieli pierwszą rocznicę pojawienia się pandemii w Europie i kilka państw zostało tym dotknięte z kryzysem ekonomicznym, który na tym tle wybuchł bardzo dotkliwie. Mają dwunastoprocentowe spadki, dwucyfrowe spadki produktu krajowego brutto. Myślę tutaj o Hiszpanii, myślę tutaj o Włoszech. I ta pomoc miała pójść w pierwszym rzędzie do nich, również z tej pomocy finansowej, z tych pożyczek, które Unia Europejska miała miały być środki przeznaczone na tą rewolucję zieloną, na zieloną energię. No i na razie trochę stoimy w miejscu i nie bardzo wiadomo, czy coś z tego w ogóle będzie.
A czy przedstawiciele, czy prezydenci, z tego co wiemy, mówią jednym głosem, jeżeli chodzi o sposoby walki z COVID-em, o te fundusze europejskie, o ten nowy zielony ład i o ten nowy ład, nowy porządek, nowy początek, w którym się znajdziemy, kiedy to wszystko się zakończy?
Dałoby się powiedzieć, że tak. Oczywiście jest pewna różnica akcentów, natomiast jest takie realne spojrzenie na to, że to nie będzie łatwy okres kolejnych miesięcy i lat również dla naszej części Europy, a z drugiej strony jest to, i tu jest ta różnica duża między właśnie państwami środkowoeuropejskimi, zwłaszcza wyszehradzkimi, a na przykład zachodnią częścią Unii Europejskiej, że jest to jednak pewna szansa, że być może, jeśli ją dobrze wykorzystamy, nasze przedsiębiorstwa i nasz handel, uda nam się w kilku dziedzinach odbić jeszcze mocniej niż pozostałe państwa, które chociażby korzystając z tego, że na przykład u nas w naszych krajach turystyka nie odgrywa takiej roli i mam cały szereg przedsiębiorstw typu budowlane, które w ogóle nie odczuły tak naprawdę ciężaru kryzysu i nie musiały redukować swojego zatrudnienia i bardzo szybko mogą wejść również na międzynarodowy rynek pracy. Także,
tylko na ile można ten przemysł wschodniej i środkowej Europy porównać z przemysłem choćby Niemiec?
No, użył pan skrajnego troszeczkę, panie redaktorze, w przypadku. Oczywiście, bo Niemcy, to wielka zasługa kanclerza Schrödera, że nie pozwolili sobie rozbroić swojego przemysłu i nie uwierzyli w żaden trzeci sektor, który miał być taki nowoczesny i wytwarzać bogactwo naszych narodów. To prawda, natomiast są dziedziny, gdzie, no, jakby, które zniknęły jakby w ogóle w naszych gospodarkach. Czego doświadczamy na przykład, prawda, nie produkujemy w Polsce, nie produkujemy w Czechach, nie jesteśmy w stanie produkować szczepionek na wielką skalę, więc nie jest to przypadek na przykład, że Węgry już budują szybciutko w tej chwili potężne laboratoria, gdzie będą mogli pozyskiwać albo licencjonowane, albo sami opracowywać szczepionki.
Czy to ma jakiś związek ze współpracą a propos Sputnika V, właściwie zakupem?
Nie. Natomiast to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast no, przyszłościowo należy się zabezpieczyć, jak sądzę, jednak przed jakimś nawrotem, przed kolejnymi pandemiami, kolejnymi wirusami. To byłoby bardzo nieracjonalne, gdyby rządy o tym nie myślały, że coś takiego się przecież może powtórzyć.
A jak kwestia w takim razie Zielonego Ładu? Bo o ile turystyka specjalnych, dużych, przynajmniej tak jak produkcja zapotrzebowań na energię nie ma, wydawałoby się, to jednak przemysł jak najbardziej, a ten przemysł musimy właściwie to pozyskiwanie energii przestawić na nowe tory, według tego, co słyszymy od lat, szczególnie w ostatnim czasie z ust szefów Komisji Europejskiej, szefów Unii Europejskiej. Jak w takim razie ustosunkowali się do tego przedstawiciele państw grupy V4?
W bardzo podobny sposób jak Polska. Tutaj nikt nie zaprzecza, że pewne zmiany będą się musiały dokonywać, ale one będą, jeśli chodzi o przemysł energetyczny, o tą część naszych gospodarek, będą się odbywały, podejrzewam, w podobnym tempie i stylu, jak to ma miejsce u naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech. Ja przypomnę, że 15 lat temu, już ponad chyba, pani kanclerz Merkel, dochodząca do władzy wówczas, ogłosiła zamknięcie wszystkich siłowni jądrowych. No i chyba, zdaje się, tylko jedna została zamknięta przez te 15 lat, więc tu będzie pewna transformacja. Oczywiście będzie, Polska również planuje budowę siłowni jądrowej. Inne państwa modernizują, Czechy w tej chwili prawdopodobnie już wkrótce ogłoszą przetarg na modernizację swoich dwóch siłowni jądrowych. Węgrzy już wcześniej, kilka lat temu, podpisali z Rosjanami kontrakt na swoją elektrownię jądrową w Paks, która miałaby być zmodernizowana. No, idzie to tam niezbyt spiesznie, powiedzmy sobie, ale szczerze, ale jakoś tam pewnie to się w najbliższych latach potoczy. No i oczywiście dywersyfikacja źródeł gazu. My śledzimy oczywiście tutaj nasz gazoport, budowę połączenia z Norwegią. Węgrzy niedawno podpisali z Chorwacją, z ich gazoportem umowę, więc będą otrzymywać gaz już wkrótce, czy już w zasadzie zaczęli otrzymywać 1 miliard metrów sześciennych z gazoportów na wyspie Krk.
Wspomniał pan o energii atomowej. Muszę wrócić do tego, bo też był przykład Niemiec, jako tego skrajnego, gdzie tych elektrowni jest sporo. Choć plany są wygaszania, tak jak w Polsce pan wspomniał, plany są budowy, te plany to słyszymy od co najmniej kilkudziesięciu lat, wprawdzie coraz bardziej urealniają się, jeżeli chodzi o podpisywanie umów i porozumienia z ewentualnymi wykonawcami czy dostarczycielami technologii, tylko że u nas to jest kwestia co najmniej 10 lat, bo budowa trwa, a Węgrzy 40% energii już dziś pozyskują z elektrowni atomowej.
Tak, to powiedzmy sobie szczerze, że komuniści w Polsce mieli większe problemy na głowie niż fundowanie sobie protestów społecznych jeszcze z powodu budowy w Żarnowcu chociażby elektrowni siłowni atomowej. W innych państwach to się udało przed 89 rokiem. Tego rodzaju elektrownie powstały, ale z tym, że one są na przestarzałych, jednak oparte już dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, na mocno przestarzałych technologiach, muszą ulec modernizacji. One ulegają modernizacji. Również węgierska pracuje, bo pewne systemy francuskie sprawdzają się one niezbyt dobrze, stąd konieczność dalszych kroków. Także oni modernizują, my musimy zbudować najprawdopodobniej, zwłaszcza jeżeli pójdziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, które, jak wiemy, czy wiatraki, czy chociażby fotowoltaika, no tak w takim okresie roku, jak mamy dzisiaj, kiedy są długie noce, kiedy śnieg potrafi zasypać tego rodzaju urządzenia i je unieruchomić, no muszą być inne źródła energii. Tutaj wydaje się, że ta energia jądrowa jest najbardziej, pomimo że jest bardzo droga, najbardziej poręczna i oczywiście no, gaz, który podejrzewam, elektrownie gazowe, które powstaną w momencie, kiedy Polska będzie mogła w większej ilości ten surowiec importować spoza obszaru Rosji.
Jeszcze warto zaznaczyć, że choć w Polsce w większości pozyskujemy energię z węgla, nadal to na Węgrzech to jest tylko 10-15% energii uzyskiwanej właśnie z tego paliwa. Cóż, Grupa Wyszehradzka 30-lecie, odbyło się spotkanie w Juracie Prezydentów, ale planowane jest spotkanie również premierów.
Tak, premierów już w przyszłym tygodniu, w środę dokładnie spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Podejrzewam, że te tematy, które zostały poruszone w Juracie, pojawią się również w Krakowie. Poza oczywiście ceremoniałem na Wawelu, który będzie związany z 30-leciem Grupy Wyszehradzkiej, która powstawała w czasach, kiedy jeszcze w jej deklaracji próżno by szukać słów NATO czy EWG. Ówczesne bardzo ostrożnie te państwa wówczas w 1991 roku na Zamku w Wyszehradzie formułowały, aby nie drażnić niedźwiedzia, który był dopiero, no, pokazał swoje dopiero co kły podczas pacyfikacji demonstracji wokół wieży telewizyjnej w Wilnie. Także na pewno będzie dużo mowy też o pewnej historii, o tym, co się udało, gdzie się nie udało. Przede mną jest właśnie, leży tutaj na moim biurku Atlas Wyszehradzki, opracowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, i tam bardzo ładnie widać pewne rzeczy, na przykład jak załamało się wzrost produktu brutto, krajowego brutto na Słowacji, per capita liczony w momencie, kiedy Słowacja weszła do strefy euro. Także tego rodzaju tematy, myślę o pewnej strategii działań i mądrości płynącej z pewnych działań z przyszłości, na pewno się pojawią. Dobrze, że Grupa Wyszehradzka jest takim twardym jądrem tej Europy Środkowej, ta współpraca wyszehradzka. Wiele państw nam jej po prostu zazdrości.
A jakie jest poparcie społeczne na Węgrzech dla waluty euro?
Jest bardzo podobne jak w Polsce, czyli raczej niskie, o ile poparcie dla Unii Europejskiej jest raczej ponadprzeciętne, podobnie jak w Polsce, znamy też nastawienie Polaków. O tyle, jeśli chodzi o przyjęcie euro, tutaj to jest grupa, która widziałaby to w perspektywie 2-3 lat, to jest kilkanaście procent obywateli, także myślę, że ani Węgry, podobnie jak w Czechach, ani Czechy, ani Polska jeszcze w najbliższych latach, też między innymi z powodu tych doświadczeń słowackich, nie zaryzykują tego kroku.
W takim razie nie będziemy ryzykować tych kroków. Dzisiaj jest tłusty czwartek, więc pozwolę, muszę o to zapytać. Zjadł pan dzisiaj pączka?
Jeszcze nie.
A czy na Węgrzech pączki są popularne, takie w polskim stylu z marmoladą?
Nie tak bardzo, ale jest oczywiście znany ten wyrób. Ale też trzeba powiedzieć, że Węgrzy mają wiele innych fantastycznych smakołyków, jeszcze z czasów Austro-Węgier, także mają dobry wybór.
No cóż, dziękujemy za dobry wybór i dobrą rozmowę. Dr Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, był gościem Kuriera w Samopołudnie, jak co czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.